dzisiaj wersety od 14 do 18. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, pełne łaski i prawdy. Ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Jan, świadcząc o Nim, głośno zawołał: ten, o którym powiedziałem, że idzie za mną, zaistniał przede mną, bo był wcześniej niż ja. Wszyscy bowiem wzięliśmy z Jego pełni łaskę za łaską, gdyż prawo zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On uczynił Go znanym. Przypominam nam, że czytamy taki wstęp, prolog do Ewangelii, jak pamiętacie z zeszłego tygodnia, i ten porównywaliśmy, czy ja mówiłem, że ten prolog jest takim spisem treści, jest takim, Jan, autor Ewangelii, daje takie sygnały co do różnych tematów, które będzie poruszał dalej w swojej Ewangelii. I oczywiście w tym kontekście teraz naszego bliskości święta Bożego Narodzenia, to wszyscy, czy często przewija się ta fraza, od której ten fragment zaczyna się, tak? Słowo stało się ciałem, słowo stało się ciałem. To jest już takie sformułowanie, które myślę, że dosyć często go używamy, być może nie zawsze do końca zdając, ponieważ jest używane często, to nie do końca zdajemy sobie sprawę z takiej siły tego stwierdzenia, które ono miało dla tych, którzy je czytali. Słowo, czyli tak jak wspominaliśmy, mówiąc o pierwszym wersecie, że na początku, który mówi, że na początku było słowo. Słowo było dla pogan było takim pierwiastkiem, który sprawia, że ten świat w ogóle może istnieć. Tak? Dla filozofów greckich oni coś taką siłą życiową, która napędza świat, sprawia, że świat istnieje. Oni nazywali słowem i absolutnie w większości dla nich to było coś niematerialnego. To było coś, co z materią nie miało nic wspólnego. Dla Żydów Słowo Boże było również siłą, która, tak jak czytaliśmy, nie wraca bezużytecznie, ale słowem, które wypowiada Bóg, które wykonuje swoją pracę i powraca do Niego. Natomiast w tej frazie słowo stało się ciałem, mamy właśnie to, co niematerialne, to, co jak ewangelista Jan nam mówi, niestworzone staje się ciałem, staje się czymś stworzonym. I to można by to porównać do takiej frazy, czy do, gdybyśmy powiedzieli, ogień stał się wodą, tak? Coś paradoksalnego, coś, co generalnie nie, no jakby nie jest możliwe tak po ludzku. Ogień stał się wodą, tak? Czy skała stała się powietrzem, coś, co jest, czego można dotknąć, co jest twarde, czym można się skaleczyć, stało się czymś, co jest takie niematerialne w naszym rozumieniu, naszych zmysłów. Więc tak samo brzmi to, słowo stało się ciałem, brzmi wręcz obraźliwie w wielu kontekstach, tak? Jak słowo, jak coś idealnego, niematerialnego stało się częścią tej materii, stało się ciałem, takim małym dzieckiem, które wymaga opieki. Bóg, który stworzył wszystko, stał się tym, o którego trzeba się troszczyć, który bez opieki matki, bez opieki ojca, bez ludzi wokół siebie nie byłby w stanie przeżyć, tak jak każdy z nas nie jest w stanie, kiedy rodzi się jako małe dziecko. Tak? Więc to jest to porównanie. Bóg wszechmocny, Bóg stworzyciel, Bóg, przez którego wszystko się stało, jak mówi Jan, nagle staje się ciałem, staje się częścią stworzonego świata, tej drobinki, którą gdzieś tam stworzył dla swojej satysfakcji, dla swojej radości, z powodu swojej miłości. Nagle stał się tego częścią i zaczął doświadczać tego wszystkiego, czego doświadczamy my. I oczywiście wiemy też, że czy mówiliśmy o tym, że apostoł czy ewangelista Jan w tym prologu nawiązuje do stworzenia, do pierwszego rozdziału, czy pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi Biblii. I wiemy, że szóstego dnia Bóg stworzył człowieka Bóg stworzył Adama i Ewę, tak? Jak mężczyznę i kobietę, czytamy tam. I stworzył ich na swój obraz i podobieństwo. Tak? Czy być może sens tego zdania jest bardziej stworzył ich, aby byli jego obrazem i podobieństwem. Tak? Bo to nie o to chodziło, że Pan Bóg ma dwie ręce i dwie nogi i głowę, tak jak my. Nie w tym sensie Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, ale stworzył ich, żeby stali się podobieństwem Jego, tak, żeby przez nich było widać Jego charakter, Jego istotę, to kim jest. I wiemy, że Adam i Ewa wybrali, ewangelista Jan powiedziałby, wybrali ciemność, wybrali to, żeby nie być odbiciem Boga, ale wybrali taką próbę świecenia sami w sobie, tak, stali się, czy chcieli być jak Bóg, zamiast tego, żeby być z Bogiem, żeby poznawać Boga. I zamiast odzwierciedlać Jego istotę, zaczęli odzwierciedlać swoje pragnienia i swoje chęci. I wiemy, że nie skończyła się ta historia dobrze. I oto tutaj w tym pierwszym rozdziale mamy znowu prawdziwy obraz. Tak? Mamy ten obraz, to stworzenie, oto ten prawdziwy człowiek, który przyszedł na świat. Oto Bóg, który stał się prawdziwym człowiekiem. I w kulminującym momencie Ewangelii będziemy czytać, Piłat stawia Jezusa przed Żydami i mówi, oto człowiek. Tak, mówiąc w takim sensie, wskazując, że to jest prawdziwy człowiek. To jest, czy w zamiarze ewangelisty to pokazuje na to, że właśnie Jezus jest tym prawdziwym obrazem Boga, tym rzeczywistym człowiekiem. Apostoł Paweł by powiedział, tak jak czytaliśmy w liście do Koryntian, drugi Adam, nowy Adam, tak, ten prawdziwy Adam. Nie ten, który jakby nie wyszedł, można by powiedzieć w jakimś sensie, któremu się nie udało, ale ten Adam, któremu się udało być właśnie tym, co było zamierzone dla Adama. Więc po to też Bóg stał się ciałem, Słowo stało się ciałem, żeby stać się prawdziwym człowiekiem, stać się kimś, kogo jeżeli my chcemy być ludźmi, możemy naśladować. Tak? On w swoim postępowaniu, w swoim charakterze, w swoim byciu okazał się być człowiekiem. Mamy takie potoczne, jak chcemy, żeby ktoś był dla nas miły, to mówimy bądź człowiekiem, tak, do kogoś. No bądź człowiekiem, no zrób to coś dobrego dla mnie. Najczęściej w takim kontekście tego używamy. I rzeczywiście Chrystus był człowiekiem, stał się człowiekiem też w takim sensie, bo On zrobił dla nas to, czego nikt inny nie chciał, czy nie mógłby zrobić. Więc oto mamy prawdziwy obraz. Prawdziwy, mówiliśmy też o tym słowie prawdziwy, Jan używa często, prawdziwy, to jest prawdziwy obraz. Reszta tego wersetu, słowo stało się ciałem i najczęściej zwracamy uwagę na tą część zdania, a dalej czytamy, zamieszkało wśród nas, pełne łaski i prawdy. I to ten czasownik zamieszkało wśród nas, on no tak jest przetłumaczony, żebyśmy go zrozumieli, ale dosłownie oznacza rozbiło swój namiot pośród nas. Albo tak już bardzo, bardzo dosłownie zanamiotowało pośród nas. Zamieszkało na jakiś czas, rozbiło namiot wśród nas, wśród ludzi. I oczywiście znowu jest to nawiązanie do Starego Testamentu. W tym tekście jest bardzo wiele takich właśnie nawiązań. I Księga Wyjścia, 33 rozdział, od 7 do 11 wersetu. Ja przeczytam nawet te rozdziały, bo one są ważne. Czytamy tam, Mojżesz wziął namiot i rozbił go daleko za obozem. To już czytam, Izraelici już wyszli z Egiptu, przeszli przez morze, idą czy są na pustyni, więc Mojżesz wziął namiot i rozbił go daleko za obozem i nazwał go namiotem spotkania. Każdy, kto chciał się poradzić u Pana, szedł do namiotu spotkania, który był poza obozem. Zawsze, gdy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud wstawał i każdy stał przy wejściu do swego namiotu. Spoglądali na Mojżesza, dopóki nie wszedł do namiotu. Za każdym razem, gdy Mojżesz wchodził do namiotu, to zstępował słup obłoku. Zatrzymywał się przy wejściu do namiotu i Bóg rozmawiał z Mojżeszem. Gdy cały lud widział słup obłoku stojący u wejścia do namiotu, wtedy wstawał, a każdy kłaniał się przy wejściu do swego namiotu. Pan zaś rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. Potem wracał do obozu, a jego sługa, młodzieniec Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. Więc mamy w Starym Testamencie, w tej Księdze Wyjścia, namiot, tak? I później cały ten przybytek, czy kiedy Bóg mówi Mojżeszowi, jak ma zbudować tą pierwszą świątynię, która była namiotem, to wszystko jest w Księdze Wyjścia opisane. I Księga Wyjścia razem, czy wielu egzegetów, wielu tych, którzy właśnie wyjaśniają Pismo Święte, mówi, że Księga Rodzaju i Księga Wyjścia są ze sobą związane. Tak? I to, co się zaczyna w Księdze Rodzaju, te pierwsze rozdziały są właśnie opisem tego, jak Bóg buduje taką świątynię, tak? Buduje świat, który jest jego świątynią, a tym najświętszym miejscem jest ten ogród Eden, to ten ogród, w którym spotyka się z Adamem i Ewą. Później to się wszystko psuje przez nieposłuszeństwo ludzi i cała ta narracja idzie w kierunku tego, kiedy Mojżesz ponownie buduje świątynię, ponownie stawia namiot, w którym znowu człowiek może spotykać się z Bogiem, tak właśnie jak Adam i Ewa spotykali się z Bogiem w raju, tak? I to jest jeden ciąg właśnie opisujący całą tą historię, bo takim kluczowym punktem Biblii jest właśnie, są te momenty, w których Bóg spotyka się z człowiekiem, Bóg przebywa z człowiekiem i Biblia jest takim powtórzeniem tej historii. Bóg robi wszystko, żeby to było możliwe, ludzie psują to. Bóg robi wszystko, żeby to było możliwe, ludzie psują to. Tak? I w końcu w Chrystusie, w tej Ewangelii czytamy, że Słowo stało się ciałem i rozbiło swój namiot, rozbiło to miejsce, w którym można spotkać się z Bogiem ponownie pośród nas. Więc Chrystus stał się tym namiotem spotkania, tak? I cała Ewangelia Jana potem mówi, znowu skupia się wokół tego tematu, że Jezus mówi, ja zburzę tą świątynię, tą, która była zbudowana w Jerozolimie, wielką, potężną budowlę, i mówi, i zbuduję inną świątynię. Tak? I ewangeliści wyjaśniają nam wtedy, mówiąc, mówił o świątyni swojego ciała. Tak? Mówił o sobie jako o świątyni, o sobie jako o miejscu, w którym ludzie mogą spotkać się z Bogiem. Ciekawe jest też w tej, że w tym opisie namiotu w Księdze Wyjścia, który czytałem przed chwilą, Mojżesz chodził do namiotu i tam jest napisane, że każdy mógł pójść do tego namiotu, żeby spotkać się z Panem, ale chodził tylko Mojżesz i Jozue. Cała reszta ludu stała przy swoich namiotach i nie za bardzo wiedziała, co ma zrobić. Każdy mógł, ale nie każdy chciał. I to jest jednak jakby temat na inne kazania. I dalej ewangelista mówi, ujrzeliśmy Jego chwałę. I znowu jest to powrót do tego tematu właśnie z Księgi Wyjścia, dlatego że ten namiot spotkania miał być miejscem, gdzie objawiała się Boża chwała. Czytamy od 18 wersetu w tym 33, dalej ten kilka wersetów później od tego, co czytałem w Starym Testamencie, Mojżesz mówi do Boga, kiedy spotkał się z Nim, mówi, pokaż mi proszę Twoją chwałę. I Bóg odpowiedział, sprawię, że cała moja dobroć przejdzie przed Tobą, ogłoszę wobec Ciebie imię Pan i zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. I mówił Bóg do Mojżesza dalej, nie możesz zobaczyć mojego oblicza, bo człowiek nie może mnie zobaczyć i pozostać przy życiu. Następnie Pan oznajmił, oto miejsce przy mnie, stań na skale, a gdy moja chwała będzie przechodzić, postawię Cię w rozpadlinie skalnej i zakryję Cię dłonią, dopóki nie przejdę. Kiedy cofnę dłoń, wtedy zobaczysz mnie z tyłu, ale oblicza mego nie wolno oglądać. Tak więc Stary Testament mówi nam, że człowiek nie może oglądać chwały Boga. Te różne historie, są pewni prorocy, którzy stają przed chwałą Boga, tak, ale zawsze tam jest taki element, że każdy z nich mówi, o Boże, to już umarłem, już zginąłem, bo widzę chwałę Bożą, czy stoję i to jest Boża chwała przede mną, więc ja już jestem martwy, już jestem trupem, już nic mi nie pomoże, tak? I wtedy różne rzeczy się dzieją, Bóg im okazuje łaskę. Ale generalnie w Starym Testamencie właśnie to pojęcie chwały Bożej to jest coś, czego zwykłemu, grzesznemu człowiekowi nie wolno oglądać, albo nie może człowiek oglądać, nawet nie w sensie, że mu nie wolno, co nie jest człowiek w stanie spojrzeć na Bożą chwałę, na objawienie się Boga. Natomiast tutaj Jan stwierdza wyraźnie, że ujrzeliśmy Jego chwałę. Ujrzeliśmy Jego chwałę. Jego chwała stanęła przed nami już nawet nie w taki sposób, jak ci różni ludzie, którzy widzieli Bożą chwałę w Starym Testamencie. Oni mówią, blask i coś jakby postać w tym blasku. Coś widzą, ale niewyraźnie widzą. Oni coś widzą, ale nie do końca są w stanie to opisać. Próbują to opisać przy pomocy różnych obrazów, metafor, różnego rodzaju słów, tak? Nie dają rady tego opisywać. Natomiast ewangelista Jan mówi, ujrzeliśmy Jego chwałę. To słowo, które stało się ciałem, ono właśnie jest Jego chwałą. Jest chwałą, która jest pełna łaski i prawdy. I znowu trzecia taka fraza, pełne łaski i prawdy jest kolejnym nawiązaniem do Starego Testamentu. Bóg używa wobec siebie właśnie takich pojęć chesed i met. To są, często Bóg mówi o sobie, że On jest właśnie pełen łaskawej miłości i prawdy, tak? Albo prawdy, albo łaskawej miłości i wierności. Bóg mówi o sobie, ja jestem właśnie pełen łaskawej miłości, ja jestem pełen prawdy i powtarza to na swój temat. Na przykład w kolejnym rozdziale Księgi Wyjścia, w 34, 6 werset, wtedy Pan przyszedł przed nim i wołał: Pan Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i prawdę. Tak o sobie mówił Bóg w Starym Testamencie. Zachowujący łaskę dla tysięcy, przebaczający winę, występek i grzech, lecz nie pozostawiający bez kary, ale karzący synów i wnuków do trzeciego i czwartego pokolenia. Więc Bóg o sobie mówił jako o tym, który jest pełen prawdy i łaskawości, pełen prawdy i łaski. I tak samo ewangelista mówi, ujrzeliśmy więc tego Boga, ujrzeliśmy Jego chwałę, tego właśnie Boga, pełnego łaski i prawdy, właśnie w Jezusie Chrystusie, właśnie w Nim, dlatego że ujrzeliśmy Jego chwałę jako jednorodzonego od Ojca. I znowu to słowo jednorodzony, czy tłumaczone jako jednorodzony w naszych polskich przykładach, ono jest tłumaczone w taki sposób ze względu na łacińskie tłumaczenia, które w kościele rzymskim były robione. Natomiast samo słowo, ono bardziej wyraża sens bycia jedynym w swoim rodzaju. Tak, jednorodzony też ma ten sens, powiedzmy, ale jest jakby jednorodny, jedyny w swoim rodzaju. To jest to właściwe tłumaczenie czy zrozumienie tego słowa. Tak? Więc chwała, pełen chwały i łaski jako ten, który jest jedyny w swoim rodzaju i pochodzi od Ojca. Tak? Jako ten, który jest jedno z Ojcem, czytaliśmy w pierwszym wersecie. Jego chwałę, prawdziwego Boga, pełnego miłosierdzia widzimy w Jezusie Chrystusie. I znowu musimy to sobie przypominać, bo Jezus Chrystus dla nas taki się robi, powszednieje w pewnym momencie, tak? W pewnym momencie staje się taki, no po prostu przyjaciel, mądry nauczyciel, ktoś, kto jest obok, ale nie możemy zapominać, że jednocześnie to jest właśnie ten Bóg Starego Testamentu, ten Bóg, o którym jest mowa, pełen miłosierdzia, ten, który zmiłuje się nad kim się zmiłuje, czyli zrobi co zechce i można Można na to patrzeć z różnych stron, ale on jest właśnie tym, który jest tym Bogiem. I Jan zaświadczył o nim. 15 werset czytamy. Jeszcze raz powraca postać Jana, już nie Jana, który napisał Ewangelię, ale Jana Chrzciciela tak zwanego. Jana, który był pierwszym świadkiem Chrystusa. I ten prolog ma taką formę właśnie nawiązujących do siebie różnych stwierdzeń. Więc Jan pojawił się już i Jan powraca tutaj w tym wersecie, który się wydaje taki trochę wtrącony, ale jeszcze raz umiejscawia chwałę tam, gdzie ona powinna być. Czyli nie w Janie Chrzcicielu, nie Jan, tak jak wcześniej ewangelista mówi, nie Jan był światłością, ale Jezus, ten, który przyszedł po nim. I jeszcze raz tutaj powtarza właśnie apostoł, czy Jan Chrzciciel powtarza, mówiąc: ten, o którym powiedziałem, że idzie za mną, zaistniał przede mną, bo był wcześniej niż ja. Tak wskazuje na wieczne pochodzenie Jezusa, który jakby po ludzku według ciała był od niego młodszy. Tak? Pamiętacie, że w Ewangeliach jest mowa, że Elżbieta, matka Jana, była krewną Marii, która była matką Jezusa, i czytamy tam w Ewangelii Łukasza, że ona wcześniej zaszła w ciążę, Jan urodził się wcześniej, przyszedł, można powiedzieć, wcześniej przed Jezusem, a jednak właśnie świadczył o tym, że to Jezus jest większy od niego. Co też dla nas może dzisiaj nie ma takiego wielkiego znaczenia w jakimś tam sensie, czy nie widzimy znaczenia tego stwierdzenia, ale w takiej kulturze wschodu wiek ma znaczenie. Kto jest starszy, kto jest młodszy, ma znaczenie. My kiedyś mieszkaliśmy na wschodzie i nie do końca na tym Bliskim Wschodzie, bardziej w Centralnej Azji, ale tam to było zawsze takie doświadczenie dla nas ciekawe. Pierwsze, co się nauczyliśmy, tam jak się ludzie z dwóch nieznajomych spotykało ze sobą, to zawsze pierwsze pytanie było: jak masz na imię? I następne pytanie było: ile masz lat? To było standard. Jak masz na imię i ile masz lat? Dlatego, że trzeba było ustalić, kto jest ważniejszy. To była jedna z najważniejszych rzeczy natychmiast, którą trzeba było rozwiązać. Jak to nie wyglądało w oczywisty sposób, tak? No bo wiadomo, jak spotykasz kogoś starszego, no to wiesz, ile ma lat. Ale jak spotyka się dwóch ludzi mniej więcej w podobnym wieku, to pytanie było: ile masz lat? I to nie było niegrzeczne, tylko właśnie po to, żeby być grzecznym, żeby wiedzieć, kto kogo powinien tutaj respektować i słuchać. Jak było, no załóżmy, ktoś mówił: ja mam 35, i ten drugi mówił: no ja też mam 35, to podstępne pytanie było: a w jakim miesiącu się urodziłeś? I było: no ja we wrześniu, no ja też we wrześniu. No to trzecie pytanie było: a którego września się urodziłeś? I ktoś mówił: ja się urodziłem 28, a ktoś mówił: a ja 29. No to ja jestem ważniejszy, tak? Bo to jeden dzień robił różnicę i już trzeba było się zwracać do niego grzecznościowo. Oni mieli takie sformułowania: starszy bracie albo starsza siostro. Więc jeżeli ustaliliście, kto z was jest starszy, to od razu trzeba było stosować ten zwrot grzecznościowy i zwracać się do kogoś: starszy bracie, i on był ważniejszy od ciebie. I potem cała rozmowa mogła iść dalej, jak już to zostało ustalone, kto jest tutaj najważniejszy. Więc w kulturze wschodu to na pewno miało znaczenie. Być może też tutaj jest taki element w tym wersecie, który w naszej dzisiejszej kulturze, naszym zrozumieniu nie ma tak wielkiego znaczenia. Ale Jan zaświadczył właśnie, że ten, który był przed nim, czy ten, który przyjdzie po nim, tak naprawdę był przed nim. I Jan wiedział, po co przyszedł, tak? To jest kolejny, to o czym już też mówiliśmy. Jan wiedział, po co on przyszedł. On znał swoje miejsce, byśmy powiedzieli dzisiaj. On nie myślał o sobie zbyt wiele, nie myślał o sobie zbyt mało. On wiedział, po co Bóg go przysłał i w to miejsce potrafił się wpasować. I to jest coś, co jest taką wielką umiejętnością dla nas ludzi, która nie jest łatwa. My albo chcemy być lepsi, niż nam się wydaje, albo próbujemy się pokazać, że jesteśmy gorsi, niż nam się wydaje. Tak? Albo się poniżamy, albo się wywyższamy. Różnie to w zależności od naszych różnych problemów i emocjonalnych, i doświadczeń życiowych, i tak dalej. Nie jest nam łatwo znaleźć swoje miejsce i powiedzieć: o, to jest moje miejsce i w tym miejscu będę jakby usatysfakcjonowany, bo Bóg mi to miejsce dał, tak? Albo chcemy być coraz lepsi i lepsi niż wszyscy inni dookoła nas, albo właśnie mówimy sobie, a nie, to ja jestem gorszy niż oni wszyscy, ja to się do niczego nie nadaję, ja nic nie umiem, ja nic nie wiem, a dajcie mi spokój i tak dalej, i tak dalej. I żadna z tych postaw nie jest właściwa, tak? Jeżeli Bóg uczynił cię do jakiegoś miejsca w ciele, to uczynił cię do tego miejsca, a nie do miejsca wyżej, ani do miejsca niżej. To jest jak troszkę może jak w kinie. Jak masz miejsce 14 rząd i 8, to w tym miejscu masz usiąść. Bo jak usiądziesz 3 miejsca obok, to zajmiesz czyjeś miejsce. I to nie jest jakby miejsce dla ciebie. W kinie to może nie ma znaczenia, ale w kościele ma. Tak? Bóg ma dla każdego jego właściwe miejsce. I to co jest w tym jakby dobre, to to, że to miejsce, które dostajemy, to w tym miejscu znajdziemy największą satysfakcję z bycia tym, kim jesteśmy. W żadnym innym. Żadne wyższe miejsce nie da nam takiej satysfakcji. Bóg tak to wszystko uczynił, że bycie tym, kim Bóg chce, żebyśmy byli, jest tym, co daje radość, tym, co daje poczucie spełnienia. Jakby próba wejścia wyżej niewiele da i poniżanie się też niewiele da. Mamy zająć. I Jan jest takim dobrym przykładem tego, który znał, nie tylko Jan, pewnie jest w Biblii więcej takich ludzi, ale jednym z nich jest Jan, który wiedział, kto w jakim porządku funkcjonuje i zresztą będziemy to też widzieć w dalszych historiach. Więc czytając czy patrząc na ten wstęp dalej, 16 werset mówi nam o tym, że wszyscy wzięliśmy z jego pełni łaskę za łaską. Tak? Ta pełnia, która została objawiona w Chrystusie, ta pełnia Bożej chwały, która przyszła, z tej pełni my możemy zaczerpnąć. My możemy, i ta pełnia przyszła po to, żebyśmy z niej zaczerpnęli. I znowu ta fraza łaska za łaską, wiecie, tak może jako w ramach takiej ciekawostki, znowu nie jesteśmy tak do końca pewni, co Jan miał na myśli, tak? W języku greckim on używa takiego przyimka, tam jest charin antiharitos, łaska, coś tam łaską. I ten przyimek bardzo trudno jest nam, czy ma różne znaczenia, w różny sposób można go przetłumaczyć na język polski, tak? Jedną z takich tłumaczeń byłoby łaska, że to nawiązuje do, czyli wzięliśmy łaskę, która nawiązuje do jakiejś innej łaski. Albo wzięliśmy łaskę w zamian za jakąś inną łaskę. Też ten przyimek może to oznaczać. Trzecie znaczenie, które w naszych polskich tłumaczeniach występuje, to jest jakby w dodatku do łaski. Czyli nasze polskie tłumaczenia mówią, z niego wzięliśmy jakby łaskę za łaską, łaskę ponad łaską. Kolejną, czyli jedną łaskę, a potem kolejną łaskę. Czyli więcej tych, dużo tej łaski wzięliśmy. To nasze polskie tłumaczenia w taki sposób oddają to. Ale jest jeszcze czwarty sposób przetłumaczenia, który by oznaczał zamiast, w miejsce, czyli wzięliśmy łaskę, pewną łaskę zamiast innej łaski, czy w miejsce innej łaski. I no, wydaje się, że to może być najbardziej prawdopodobne tłumaczenie, choć jak zwykle każdy z tłumaczeń takich ma swoich zwolenników i swoje implikacje, ale wydaje się, że ten werset w dalszej, w 17 wersecie wyjaśnia nam, że to tłumaczenie wzięliśmy łaskę zamiast innej łaski, wyjaśnia nam jako, że prawo zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Czyli że Jan widzi tą pierwszą łaskę, którą było prawo Mojżesza, tak, którą było przymierze, które Bóg dał Izraelowi, które było łaskawe, teraz zostaje zamienione inną łaską, tak? Nie inną w sensie kontrastu między tymi dwoma łaskami, ale znowu inną jako czymś doskonalszym, co wypełnia to poprzednie. Coś, co zostało udoskonalone przez Boga, lepiej zorganizowane, lepiej zrobione. Tak? Więc prawo było dobre, prawo było łaską daną Izraelowi, ale przez Jezusa Chrystusa przyszła znowu łaska i prawda. I ta łaska i prawda Jezusa zamieniła, wypełniła, Jezus sam by powiedział, tą poprzednią łaskę. Tak więc my żyjemy w innej rzeczywistości. Nie jest to negatywna zmiana. Tak, niektórzy nie lubią tego takiego podejścia, bo mówią, a to negatywnie, to prawo było czymś złym, a teraz Jezus jest czymś dobrym. Nie, po prostu coś lepszego, doskonalszego zastąpiło coś, co też było dobre, ale nie było doskonałe. I 18 werset, znowu nawiązanie do Księgi Wyjścia i 33 rozdział i 20 werset tej Księgi Wyjścia. Tam czytamy takie słowa w 20 wersecie. Bóg mówi do Mojżesza: nie możesz zobaczyć mojego oblicza, bo człowiek nie może mnie zobaczyć i pozostać przy życiu. Tak? Bóg tak mówił do Mojżesza: nie możesz zobaczyć mojego oblicza. Żaden człowiek nie może zobaczyć mojego oblicza. Natomiast Jan Ewangelista mówi: Boga nikt nigdy nie widział. Nawiązuje do tego, że rzeczywiście w całej historii Biblii jakby mówi: Boga nikt nigdy nie widział. Tak jak wspomniałem, różni ludzie w Biblii czasami mają doświadczenie tego, że objawienia Bożej chwały, ale wtedy mówią: widziałem coś jakby to, jakby tamto, jakby to takie, jakiś blask, jakąś postać, jakieś coś, próbują to opisać, ale bardzo wyraźnie dają do zrozumienia, że oni nie widzieli wyraźnie tej Bożej chwały. Coś tam widzieli, co opisują jako coś niesamowitego, wspaniałego i ogromnego, ale nie potrafią tego oddać słowami. Natomiast właśnie tutaj jest mowa, że Boga nikt nigdy nie widział, oprócz jednorodzonego Boga albo Syna, różne manuskrypty mówią, albo Bóg, albo Syn, czyli znowu jednorodzonego, jedynego w swoim rodzaju Boga, jedynego w swoim rodzaju Syna, który jest w łonie Ojca, On uczynił Go znanym. Tak więc znowu mamy czy to wyjaśnienie: Boga nikt nigdy nie widział, tak, ale ten jedyny w swoim rodzaju, który jest na łonie, czy w łonie Ojca, i to ta fraza w łonie, na łonie Ojca jest takim idiomem opisującym bliskość. Tak? Który łono, jako to słowo łono, tłumaczone łono tutaj na nasz polski język, oznacza jakby taką zewnętrzną ciało, tak? Naszą zewnętrzną ciała. I być na łonie kogoś oznacza przytulać, być blisko kogoś, w takim fizycznym wręcz sensie. To samo słowo jest użyte później w 13 rozdziale, kiedy umiłowany uczeń spoczywa na łonie Jezusa przy ostatniej wieczerzy. Tak? I widzimy ten obraz. Wieczerze spożywało się na leżąco w tamtych czasach, tak pół leżąco, nie siedziało się na krześle, więc oni po prostu leżeli, można powiedzieć, blisko siebie, w fizycznej bliskości, przytuleni, byśmy powiedzieli dzisiaj, do siebie. Ten idiom oznacza, czy też ma takie znaczenie karmienia dziecka, tak? Jak matka karmi dziecko, to ma je na swoim łonie, przytula je do siebie. Więc ten obraz tutaj jest nam narysowany, unikalnej bliskości, tak? Szczególnej bliskości tego jedynego w swoim rodzaju Syna, który jest szczególnie bliski Ojcu. On objawił nam, tak nasze tłumaczenie mówi, czy uczynił Go znanym, Biblia Ekumeniczna mówi mi, uczynił Go znanym. I to słowo, które tutaj jest użyte, to jest takie słowo, od którego mamy takie słowo egzegeza. Tutaj nasi studenci seminarium, pewnie dużo z ust im nie schodzi słowo egzegeza, które oznacza wyjaśniać. Tak? Egzegeza, czyli wyjaśnianie tekstu. To, co ja robię jakby teraz. Ja mówię kazanie, ale w tym kazaniu wyjaśniam wam, co Jan ma na myśli, prawdopodobnie, tak? Ja nie twierdzę, że wiem na 100%, co on miał na myśli, ale próbujemy odkryć sens tego, co przekazywał swoim czytelnikom, którymi my też jesteśmy. Więc to, co ja robię, to jest egzegeza. Ja wyjaśniam wam, próbuję opisać to, co Jan chciał przekazać swoim czytelnikom. I w takim samym sensie właśnie ten werset mówi o tym, że ten jedyny syn, bliski ojcu, wyjaśnił nam, pokazał nam, wyjaśnił nam, kim on jest, kim ojciec jest. W nim jest najlepsze wyjaśnienie. Jeżeli chcesz poznać Boga, to musisz popatrzeć na Jezusa. Tak, wielu ludzi, tak jak mówię dzisiaj, wielu ludzi mówi, że są ateistami, ale większość z nich nie jest ateistami, większość z nich jest agnostykami, tak? Czyli oni mówią, no ja wierzę, że ktoś, tam gdzieś jest jakaś siła, jakiś Bóg, czy jakkolwiek to nazwać, jest jakaś siła, która jest, no ale jej nie można poznać. Ja nie wiem, jak ją poznać, jej się nie da poznać, tak? I apostoł Jan takim ludziom w odpowiedzi mówi, to spójrz na Jezusa. Bo to jest ten jedyny człowiek, który jednocześnie nie jest tylko człowiekiem, ale jest Słowem wiecznym, niestworzonym, ale właśnie tym, który jest szczególnie blisko Ojca, który zstąpił od Ojca do nas. I jeżeli mówisz, że nie można tego poznać, to jakby w pewnym sensie masz rację. Nie da się poznać inaczej niż przez to wcielone Słowo, które zstąpiło. I Ewangelie są świadectwem tego, kim to wcielone Słowo było. Są refleksją ludzi, którzy go widzieli, tak? To, co widzieliśmy, to, czego doświadczyliśmy, Jan czy Piotr w swoim liście, któryś z nich mówi, tak, że to wam opisujemy, a może nie w liście, nieważne, ale gdzieś tam w Nowym Testamencie mówi, to wam opisujemy, czego doświadczyliśmy. My byliśmy ze Słowem, tak? My byliśmy blisko, my słuchaliśmy Go, my Go widzieliśmy, my z Nim chodziliśmy. To wszystko, o tym wszystkim wam mówimy. I to jest to świadectwo. Tak? Znowu, zaraz to będzie bardzo ważny temat Ewangelii Jana, jest świadectwo. Jeden poszedł do drugiego i powiedział, ej, chodź, ja ci powiem, pokażę ci tego, o którym Jan Chrzciciel, Jan pierwszy zaświadczył, tak powiedział, oto Baranek Boży, a później będziemy czytać o całym takim łańcuchu ludzi, którzy jeden do drugiego mówią, chodź, kogoś spotkałem, kogoś zobaczyłem, kogoś usłyszałem, Jan na kogoś pokazał, chodź, popatrz też. Też spójrz na Niego, też z Nim porozmawiaj. Zobacz, kim On jest, co o tym myślisz, tak? I takim świadectwem są dla nas Ewangelie. Są z takim zaproszeniem do tego, żebyśmy przyszli i spojrzeli i później szukali tego swoimi już oczami, tak? Dlatego mówimy tu świadectwa. Dzisiaj mówił, czy Mariusz, czy Kinga, czy Tereska, czy ktokolwiek, te świadectwa, które mówimy, to jest moje dzisiejsze spojrzenie, moimi dzisiejszymi oczami na moje doświadczenie z Chrystusem. Jak ja dzisiaj Go doświadczam, tak? W jaki sposób? W różny. Tak jak oni Go doświadczali w różny sposób. Czy w zaspokojeniu ich potrzeb, rozmnożył chleb i ryby, nakarmił tysiące ludzi. Czy ktoś tu wychodzi i mówi, o Pan Bóg pomógł mi, tak, finansowo, czy w jakiś inny sposób. Czy rozwiązał ludzkie problemy i ktoś tu wychodzi i mówi, no Bóg, Jezus, tak jak kiedyś rozwiązywał problemy ludzi, tak rozwiązał dzisiaj mój problem. My dzisiaj patrzymy na tego samego Jezusa trochę inaczej, tak? My wierzymy, choć nie widzieliśmy, więc zgodnie ze słowami Ewangelii jesteśmy bardziej błogosławieni nawet, tak? Bo Jezus mówi, uwierzyliście, bo zobaczyliście, tak? Ale błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli, tak? I my dzisiaj, można powiedzieć, jesteśmy wśród tych ludzi. My, albo mało kto z nas, może nie powiem, że nikt, ale mało kto z nas miałby taką możliwość powiedzieć, widziałem Chrystusa. Tak, apostoł Paweł widział Chrystusa, choć nie widział Go w tym czasie, co ewangeliści, ale Go widział, tak? I mówił później, widziałem Go. Być może są inni ludzie, którzy mogą powiedzieć, że widzieli Chrystusa. Jan na Patmos, tak, Księga Objawienia, widział Chrystusa ponownie. Być może są inni ludzie, ale większość z nas Nie ma takiej możliwości powiedzieć ja widziałem, ale wszyscy możemy powiedzieć nie widziałem, ale uwierzyłem i widzę jakby jego działanie. Widzę jego działanie w moim życiu. Tak jak później też będzie mowa o Duchu Świętym. Także nie widzisz, ale nie, jak wiatr, nie widzisz, szum jego słyszysz, jego działanie doświadczasz, ale samego wiatru w sobie nie jesteś w stanie zobaczyć, bo to nie jest to coś widzialnego. Więc Jezus objawił Ojca najpierw ewangelistom i uczniom swoim, tak, bo wiadomo, że uczniów było więcej niż ewangelistów, apostołom i uczniom można by nawet powiedzieć, bo było 4 ewangelistów mamy, tak, ale było 12 apostołów, 70 uczniów i jeszcze więcej później z tych 120 uczniów, więc a oni to przekazali nam. I my dzisiaj szukamy, wyjaśniamy sobie to, co oni mówili do nas. Z jednej strony ich świadectwo, a z drugiej strony nasze świadectwo. Z drugiej strony to właśnie, jak Bóg działa dzisiaj w moim i twoim życiu. I dlatego słuchamy tutaj siebie nawzajem, żeby o tym mówić. Tak więc, kochani, doświadczajmy, poznawajmy Chrystusa. My nie twierdzimy też, że poznaliśmy. My mówimy, że poznajemy. Tak? Uczeń jest uczniem, bo nigdy nie jest nauczycielem w takim sensie. Nie w tym sensie, jest czasami nauczycielem, ale dopóki jesteśmy uczniami, nauczyciel już tylko uczy często, nie? To może sam się zaplątałem w mojej metaforze, ale wiecie, o co chodzi? My jesteśmy uczniami, bo to jest proces całego naszego życia, bycie uczniem, tak? I to, co się nauczyliśmy, możemy przekazać innym, ale nigdy nie możemy usiąść i powiedzieć, ja już wiem teraz wszystko, ja już więcej nic się nie muszę nauczyć, ja już wszystko zrozumiałem, wszystkiego się nauczyłem, poznałem Boga od początku do końca i teraz mogę wam opowiedzieć, jaki On jest. Nie, Jezus mógł to zrobić. To jest znowu o czym mówi ten tekst, tak? Że Jezus jest jedynym, który blisko Ojca, jedyny w swoim rodzaju i doskonałe objawienie tego, kim On jest. I my jesteśmy tylko pewnym odzwierciedleniami. I ten ostatni werset nawiązuje do pierwszego. Ten prolog otwiera się i zamyka, tak? Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, uczynił go znanym. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, tak? To są znowu podobne do siebie pojęcia, wyrażone w różny sposób na początku tego prologu i na końcu tego prologu. I dalej będziemy, czytając Ewangelię, będziemy widzieć te różne świadectwa. I tak się zaczyna 19 werset. Takie jest świadectwo Jana. Tak? O tym zaświadczył Jan. Ale o tym będziemy czytać za jakiś czas.